Słuchasz polskiego programu SBS.
W momencie, kiedy mówimy o minerałach krytycznych, dlaczego, to niekoniecznie jest oczywiste, dlaczego minerały krytyczne są tak krytyczne w XXI wieku?
Tak, faktycznie przesądzają o naszym bezpieczeństwie, zarówno bezpieczeństwie gospodarczym, jak i bezpieczeństwie jako region, szczególnie w tych trudnych i nieprzewidywalnych czasach dzisiaj. Minerały krytyczne są to minerały, które przede wszystkim wykorzystywane są do zaawansowanej technologii, do produkcji, motoryzacji, lotnictwie, w wielu, wielu innych branżach. Podam może kilka przykładów. Mówimy dzisiaj o minerałach rzadkich, o ziemiach rzadkich, które nie są tak rzadkie, bo występują prawie wszędzie na świecie, natomiast trudno jest je wydobyć i odseparować, co jest największym wyzwaniem. Natomiast jeżeli Państwo wyobrażą sobie, jak ważne jest znaczenie ziem rzadkich, dzisiejszy każdy zaawansowany silnik i silniczek w samochodzie, w samolocie, czy wielkie silniki na przykład w turbinach wiatrowych wykorzystują tak zwane permanent magnets, czyli magnesy wieczne, nie wiem jak to się tłumaczy, które są właśnie zbudowane na bazie minerałów rzadkich. Dlatego dzisiaj jesteśmy uzależnieni od tego typu minerałów, a w związku z tym, że produkuje się je, czy przerabia się je praktycznie prawie w 100% w Chinach, jest to dla nas duże niebezpieczeństwo. Podobnie sytuacja wygląda z kobaltem, nikiel, lit. To są wszystko minerały, które są potrzebne do transformacji energetycznej, do zaawansowanej produkcji. Natomiast wszystko to może być produkowane w Australii, natomiast w większości przerabia się w Chinach albo w tych krajach, które są, no, dla nas, powiedzmy to, wątpliwym partnerem na długą przyszłość. Dlatego tak ważne jest to, żebyśmy nie tylko jako Polska, ale również jako Unia Europejska budowali kompetencje do tego, żeby móc uczestniczyć w tej grze, żeby móc z jednej strony produkować i zapewnić sobie dostęp do minerałów krytycznych z Australii czy z innych tak zwanych like-minded countries, a z drugiej strony, żeby wykorzystać te kompetencje, które już mamy, rozbudować je i przerabiać te materiały, czy to u siebie, czy poprzez inwestycje zagraniczne. Jest to dla nas absolutnie konieczne dla bezpieczeństwa.
Jak odwrócić tę sytuację, żeby właśnie te procesy, to przetwarzanie nie odbywało się w Chinach? My wszyscy wiemy, że nasze buty, nasze koszule, krawaty idą do Australii z Chin, ale no nie wszyscy sobie zdają sprawę, że tak krytyczne procesy właśnie odbywają się w Chinach, że właściwie my oddajemy to walkowerem.
Tak, no faktycznie, my wydobywamy w Australii minerały, wysyłamy je do Chin, Chiny je przetwarzają i przysyłają z powrotem. Ale to już jest ich produkt, prawda? Trzeba sobie zdać sprawę, że Chiny, w zasadzie odkąd zaczęła się globalizacja, to był koniec zimnej wojny, państwa bogatego Zachodu nie chciały mieć u siebie hut, prawda, tych szkodzących, brudnej infrastruktury, więc zaczęli, było to oczywiście potężny entuzjazm, żeby współpracować międzynarodowo, więc zaczęli oddawać to do krajów, które chciały to przyjąć. I tak Chiny zaczęły budować u siebie kompetencje produkcji. Dodatkowo oczywiście wykupywały talent z Australii, fotowoltaiki, solarne panele były wynalezione w Australii, natomiast dzisiaj są praktycznie prawie wyłącznie produkowane w Chinach, więc Chiny zaczęły budować cały przemysł i tam jest strategia bardzo długofalowa, tam nikt się nie przejmuje bottom line, tam nikt się nie przejmuje tym, czy coś jest dzisiaj opłacalne. Perspektywa jest 10 albo 20 lat. Produkcja jest subsydiowana, jeżeli popatrzymy sobie na przykład na panele fotowoltaiczne, to target był taki, że 90% musi iść na eksport, żeby opanować i zmonopolizować świat, prawda? Z kolei surowce do tego, żeby to budować, są robione praktycznie w 100% w Chinach. Chiny są samowystarczalne, dlatego odwrócenie tego to jest również długa gra. To nie jest rzecz, którą jesteśmy w stanie zmienić w rok, w 2 lata. To, co się dzisiaj dzieje na przykład pomiędzy Unią Europejską a Australią, w zeszłym roku podpisane memorandum of understanding właśnie związane z critical raw materials, jest bardzo dobrą podstawą, jest bardzo, bardzo dobrym fundamentem do tego, żeby budować. Natomiast musimy zdać sobie sprawę z tego, że żeby Australijczycy mogli wysyłać do nas swoje produkty górnicze, koncentraty, to musimy mieć je gdzie przerabiać, prawda? A żeby móc je przerabiać, żeby móc zainwestować w przeróbkę, to musimy mieć też commitment z Australii, żeby mogli nam je wysyłać, prawda? Czyli jest krajem europejskim. Dlatego na dzisiaj najważniejsze jest to, żeby przyjąć długofalową strategię, która nie tylko będzie oparta na tym, że inwestujemy, że budujemy zdolności produkcyjne, ale przede wszystkim prawdopodobnie będziemy musieli zapłacić za to wyższą cenę. Niestety, jeżeli chcemy mieć bezpieczeństwo surowcowe, najtaniej jest to robić w Chinach. A na to nie możemy sobie pozwolić. Dlatego czy to będzie w formie subsydiów, czy to będzie w jakiejkolwiek innej formie pomocy, wsparcia, jest to konieczne. Dzisiaj, całkiem niedawno, miesiąc temu zostało ogłoszone 47 projektów strategicznych dla Unii Europejskiej, które dotyczą właśnie zabezpieczenia łańcucha dostaw minerałów krytycznych. Notabene warto odnotować, że kilka z tych projektów jest australijskich. Unia Europejska wychodzi poza Europę, bo my nie mamy u siebie zasobów minerałów krytycznych, prawda? Polskie dwa podmioty stały się projektami strategicznymi. Jeden w obszarze recyklingu, drugi w obszarze przeróbki i produkcji. I to są projekty, które dostają bardzo łatwą ścieżkę finansowania na bardzo korzystnych warunkach. Natomiast to dopiero początek. Czekamy na kolejne rundy, czekamy na kolejne możliwości dofinansowania, stworzenia takich ram prawnych też, żeby było to łatwiej. No, musimy stać się konkurencyjni, ale ta konkurencyjność nie nastąpi w ciągu roku. Ta konkurencyjność będzie budowana wieloma latami.
A jak Australia, twoim zdaniem, to postrzega?
Znaczy, ja może zacznę od tego, że biznes chce sprzedawać tam, gdzie to się biznesowi najbardziej opłaca. Znaczy, biznes australijski, australijskie górnictwo jest prywatne. I jest taka mentalność w australijskim górnictwie, żeby być czym bliżej rudy. A reszta to już niech się gdzieś poza. Może jest coś faktycznie w mentalności i ta mentalność to jest tak naprawdę przemysł, który jest budowany jeszcze od gorączki złota, prawda? Natomiast finalnie to są wszystko biznesy, które po prostu patrzą na to, co się opłaca. Dzisiaj jest tak, że najwięcej pieniędzy robi się na wydobyciu i tam jest największa marża. Processing to jest już niewielki ułamek, ale dlaczego? Dlatego, że Chińczycy potrafią tak efektywnie to robić, że nikomu się nie opłaca przerabiać minerałów krytycznych, prawda? Więc firmy australijskie, nawet jeżeli by tą mentalność zmieniły, to w dalszym ciągu zawsze będą patrzeć na bottom line, będą patrzeć na swoich akcjonariuszy, prawda? To, co teraz rząd robi w Australii, to jest pewnego rodzaju zmiana. To znaczy tworzy się pewne ramy do tego, żeby wyjść poza Chiny, żeby się uniezależnić od tego jednego klienta. Dlatego bardzo duży dzisiaj nacisk kładzie się na przykład na Japonię, na Tajwan, na Koreę. Tam są projekty, no, które naprawdę robią duże wrażenie. Natomiast musimy sobie zdać z tego sprawę, że Japończycy bardzo dużo w Australii inwestują. To oni przynoszą pieniądze tutaj i to dzięki temu też dostają gwarancję tego, że pozyskają minerały. Dlatego my jako Europa, Polska, musimy również wyjść poza tą Unię. Musimy również zacząć inwestować. Mieliśmy przed chwilą panel dyskusyjny, na którym kolega z KGHM-u opowiadał o ich inwestycjach globalnych. KGHM jako jedyna de facto spółka górnicza wyszła poza Europę.
Czyli Polska Miedź.
Polska Miedź, tak, i zainwestowała w Chile. Tego typu inwestycji potrzebujemy dużo więcej, żeby móc zabezpieczyć nasze interesy. Polska dzisiaj jest jednym z liderów NATO w zbrojeniu się i wydajemy potężne pieniądze na amunicję, w zasadzie amunicja to może z drugorzędna, natomiast na sprzęt wojskowy. I teraz proszę sobie wyobrazić, żeby ten sprzęt z czegoś wykorzystać, to musimy mieć do tego surowce, musimy do tego mieć minerały. Jeżeli mówimy o czołgach, to jeden czołg to jest 50 ton najwyższej jakości stali. Jeżeli by nastąpił jakiś większy konflikt, to naprawdę trudno nam będzie pozyskać taką stal. Oczywiście przy stali jest to może łatwiejsze, bo jeszcze jest recykling. Natomiast jeżeli popatrzymy na przykład na amunicję, która jest zrobiona z wolframu. Wolfram to jest jeden z najtwardszych materiałów o gęstości 19 gramów na centymetr sześcienny. To stal to jest połowa z tego. Jeżeli popatrzymy na energię kinetyczną, to czym większa gęstość, tym większy impact później takiego pocisku, prawda? Dlatego najbardziej zaawansowane pociski są robione właśnie z wolframu. I teraz proszę wyobrazić sobie, że wolfram jest kontrolowany przez 4 kraje. Praktycznie cała produkcja wolframu światowa jest kontrolowana przez Rosję, Chiny, Północną Koreę i Wietnam. Australia ma drugie największe zasoby wolframu na świecie, natomiast jest tylko jedna kopalnia i cała kopalnia wysyła na dzisiaj cały swój półprodukt, czyli koncentrat, do Wietnamu, gdzie jest to przerabiane. Więc jeżeli by faktycznie coś zdarzyło się na skalę globalną, to naprawdę będziemy mieli duży problem. Także to jest istotne, żebyśmy działali jak najszybciej.
Dzisiejsze manewry osiągania pokoju lub wywierania jakiejś presji, właściwie to jest tylko i wyłącznie presja, nacisk gospodarczy. Tym się straszy właściwie, tak?
Tak, ale ja myślę, że społeczeństwo zaczyna zdawać sobie sprawę z zagrożeń i gospodarczych, i powiedzmy wojennych. Mamy za granicą wojnę, która bardzo mocno wpłynęła na to, że patrzymy na pewne kwestie już inaczej, na to, że chcemy się zabezpieczać, na to, że chcemy budować infrastrukturę związaną z przerobem minerałów, że chcemy zabezpieczać żywność, że chcemy budować stoki, że chcemy zabezpieczać farmaceutykę. To są rzeczy, które są zupełnie inaczej postrzegane niż to było wcześniej. Trump i Stany Zjednoczone to jest kolejny efekt tego, że musimy zdawać sobie sprawę, że w wielu obszarach zostajemy sami, musimy sobie sami radzić. Pandemia bardzo mocno pokazała, kiedy zerwało się tyle łańcuchów dostaw, że nie mamy skąd brać podstawowych surowców, więc te kwestie są bardzo istotne, żebyśmy budowali tą samowystarczalność w kooperacji z partnerami, którzy są like-minded, tak jak
Czyli Australia. Podobnie myślą jak my.
Tak jest, dokładnie tak. I Australia jest jednym z takich krajów. My dzisiaj rozmawiamy zarówno z Kanadyjczykami, z Japończykami, z Australijczykami. To są kraje, które są bogate w surowce i to są kraje, z którymi możemy, przepraszam, mówię tutaj o Australii i Kanadzie, a Japonia oczywiście nie ma surowców, ale ma świetne technologie, więc to są kraje, z którymi powinniśmy współpracować, z którymi powinniśmy budować bliskie relacje gospodarcze i które powinniśmy priorytetyzować w kwestii zabezpieczenia materiałowego.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.